Dzisiejsze swoje kazanie chciałbym oprzeć na tekście z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział od 1 do 21 wersetu. I Łukasz zapisał tutaj takie słowa. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze z polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświecała i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dzieciątku. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Temat dzisiejszego kazania brzmi: światłość pośród ciemności. Chociaż taki roboczy tytuł wcześniej nadałem: opowieść Marii. Pamiętacie historię ze Starego Testamentu, kiedy Bóg powoływał ludzi, kiedy dawał im jakąś obietnicę, dawał im, mówił, że mają coś zrobić, czy że zrobią. Tak jak Abraham, do którego Bóg powiedział: wyjdź z Ur Chaldejskiego, zabierz swoją rodzinę i wyjdź. Nie wiedział, gdzie ma iść. I Pismo Święte nie mówi, jakie uczucia nim wtedy miotały. Ale czytamy, że posłuszny Bożemu Słowu wstał, zabrał swoją rodzinę i poszedł w nieznane. Józef, który miał sny prorocze i które mówiły, że będzie coś znaczył. Ale dalsza historia pokazuje, że przez 20 lat mógł myśleć: a może Bóg się pomylił? Może to mi się tylko, to był taki mój sen? Bo wszystkie okoliczności pokazywały, że tak się nie zadzieje. I inni bohaterowie Starego Testamentu, którzy otrzymywali obietnicę, a później w pierwszych latach przynajmniej wydawało się, że dzieje się coś zupełnie innego. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że podobnie działo się z Marią. Przyszedł anioł, objawił się jej anioł, złożył jej piękną obietnicę. I w drugim rozdziale czytamy, że coś jakby zaczęło się iść nie tak. Co robimy, kiedy ma pojawić się dziecko, w szczególności pierwsze dziecko w rodzinie? Są wielkie przygotowania. Ja pamiętam, kiedy oczekiwaliśmy przyjścia na świat naszego pierworodnego, przygotowywaliśmy pokój, przygotowywaliśmy w zasadzie całe mieszkanie, odmalowywałem, kupiliśmy zawczasu łóżeczko, inne potrzebne rzeczy. I myślę, że przynajmniej historia pokazuje, że zawsze tak się działo, że zawsze kobieta przygotowywuje dom na przyjście syna, na przyjście dziecka. Józef być może wykonał piękną drewnianą kołyskę. Będąc cieślą, mógł wykonać piękną kołyskę. Zaopatrzyli się w najbliższym supermarkecie, zaopatrzyli się w najpotrzebniejsze rzeczy, aby być przygotowanym, kiedy ich syn się pojawi. Ale pewnego dnia przyszła do nich bardzo przykra wiadomość. Otóż cesarz August ogłosił spis ludności. A że pochodzili z plemienia Dawida, czy z rodu Dawida, musieli udać się do Betlejem. Dzisiaj to nie byłoby problemu. Wsiadamy w samochód, wsiadamy w środki komunikacji i jedziemy. Ale Maria musiała się udać w podróż około 110 kilometrów. W ostatnich tygodniach ciąży, kiedy powinna już oczekiwać narodzin dziecka, ona musi udać się w niewygodną dla siebie podróż. Dekret pokrzyżował ich plany. I możemy sobie wyobrazić rozpacz Marii jako matki. Co teraz będzie? A co się stanie, jeżeli w trakcie, z jakichś przyczyn, nie w trakcie tej podróży urodzę? Gdzieś na bezdrożach, gdzieś bez jakiejś pomocy. Nie dość tego, kiedy znosi trudy podróży, docierają na miejsce, okazuje się, że nie ma dla nich miejsca w żadnym wygodnym miejscu. Wszystkie miejsca w gospodach są pozajmowane. Na pewno ich dom w Nazarecie nie był wystawnym pałacem. Nie mieli tam nie wiadomo jakichś wygód. Ale na pewno był o wiele wygodniejszy i przytulniejszy niż stajenka w Betlejemie. Tu, tam mogę rodzić w zaciszu swojego domu. Tu, w tej stajence możemy powiedzieć, że musi rodzić na oczach wszystkich ludzi. Bez odrobiny jakiejś intymności. A kiedy urodziła, gdzie mogła położyć swoje pierworodne dziecko? Tam miała przygotowaną kołyskę. Tu musi położyć do zimnego, kamiennego żłobu. Jak mogła położyć Syna Bożego do takiej kołyski? Jak mogła go położyć do zimnego żłobu? I ciekawe, czy w tym momencie nie przewalały się przez jej umysł myśli: Boże, gdzie Ty jesteś? Obiecałeś 9 miesięcy temu swoje błogosławieństwo. Ja w tej chwili tego nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego pozwoliłeś, aby tak się stało? Czyżbyś zapomniał o swoim synu? Oprócz Marii mamy jeszcze wspomnianych pasterzy. Dość często, kiedy czytamy w szczególności Stary Testament, to pasterze jawią się nam dość pozytywnie. Dlatego, że Biblia bardzo często odnosi się do Boga jako dobrego pasterza. Dość często mamy, że w Biblii, że pasterz jest obrazem Boga. Wiele odniesień znajdziemy takich, gdzie zwyczaje pasterskie są ilustracją zasad duchowych. Na przykład owca bez pasterza, czy źli pasterze, dobry pasterz, który troszczy się. I dość często pasterzy porównuje się do duchowych przywódców. I w tej historii mamy realnych pasterzy. I jest to chyba w Nowym Testamencie jedyne miejsce, które tyka się realnych pasterzy. Nie przypowieści o pasterzach. Nie przypowieści o dobrym pasterzu. Ale mówi o realnych pasterzach. Jak czytałem kiedyś, to na przestrzeni dziejów wieku Izraela następowała degradacja środowiska pasterzy. Od ludu pasterskiego, bo kiedy wyszli z Egiptu, czy jeszcze wcześniej, zanim weszli do Egiptu, to był lud pasterski. Abraham, Jakub, inni wypasali swoje stada. I tu widzimy, że coś się dzieje, że od ludu pasterskiego, gdzie pasterz był na jakimś piedestale, dochodzimy do miejsca, kiedy pasterze są wyrzuceni poza społeczność społeczeństwa. W owym czasie pasterze mieli bardzo złą opinię w Izraelu. Być może zapracowali na to. Nie wiemy, co wpłynęło na takie postrzeganie tych pasterzy, ale w tamtym czasie ze względu na swój wykonywany zawód nie mogli sprostać faryzejskim przepisom prawa. Wiele rzeczy nie wolno im było czynić. Ich wiarygodność była bliska zeru. Nie mogli być świadkami na przykład w sądzie, bo ich wiarygodność była równa zero. Czyli najmniej wiarygodna grupa w tamtym czasie w Izraelu. Byli zepchnięci na margines społeczny. Dziś określilibyśmy ich zapewne nazwą patologiczna grupa zawodowa. Że to jest patologia. I oto do takich ludzi jako pierwszych przychodzi anioł, aby ogłosić radosną wieść. Narodził się Zbawiciel w Betlejemie. Po krótkiej naradzie czytamy, bardzo krótka była, postanowili udać się do Betlejemu. Myślę, że musieli wzbudzić wielkie zamieszanie w Betlejemie. Kiedy wpadli w nocy do tego miasteczka i zaczęli szukać Marii i Józefa. W Ewangelii Mateusza czytamy, że mędrców ze wschodu przyprowadziła gwiazda i zatrzymała się nad tym miejscem, gdzie przebywał Józef z Marią i z Jezusem. Pasterze mieli tylko jedną informację. Znajdziecie dziecię położone w żłobie. owinięte pieluszkami, więc myśle biegali od stajenki do od stajni do stajni, szukając tego dzieciątka. Więc wzbudzili wielkie zamieszanie w Betlejemie. Być może nawet prześcigali się pośród siebie, kto pierwszy z nich znajdzie Jezusa. I gdy przybyli na miejsce, spytano się ich, skąd wiedzieliście, gdzie przyjść. I usłyszeli odpowiedź i dali odpowiedź, że anioł im to objawił. Zapewne z kontekstu wychodzi, że opowiedzieli o spotkaniu z aniołami i to, co usłyszeli. Maria zaś, czytamy, zachowywała te wszystkie słowa w swoim sercu. I powolutku ta fraza i zachowywała w swoim sercu te słowa pojawiają się jeszcze przynajmniej chyba dwa razy w dalszej historii o Jezusie Chrystusie. I ona wszystko sobie układała. Dostała słowo obietnicy. Przyszli pasterze, którzy nie powinni wiedzieć o tym narodzonym dzieciątku, a jednak skądś wiedzieli i to, co jeszcze opowiedzieli, więc ona sobie to w swojej pamięci skrupulatnie notowała i z biegiem czasu łączyła to wszystko w całość. I o wiele później dopiero zaczęło jej się układać, że Bóg doskonale realizuje swój plan. Choć późniejsze wydarzenia jeszcze pokazują, że jeszcze nie w pełni wszystko rozumiała. Nie w pełni wszystko pojęła, ale już gdzieś zaczęła pewne rzeczy łączyć. Jest to bogata ilustracja w tej historii. I ta ilustracja apeluje także do naszych uczuć dzisiaj. To nie jest tylko opis czegoś, co wydarzyło się 2000 lat temu. Ale tak jak z każdej historii biblijnej, my dzisiaj, współcześnie żyjący, możemy wziąć swoją lekcję. I znajdujemy tutaj bogate obrazowanie i odnoszenie się do ludzkich uczuć, tak jak troska pasterzy o stado, troska matki o dziecko i chór anielski przerywający ciemność, aby obwieścić wszystkim, że Bóg dba o swój lud, że nie zapomniał o swoim ludzie. Że oto dzisiaj to, co zapowiadał Stary Testament, wypełniło się w tej ubogiej stajence. Zbawiciel, który już został przyobiecany w ogrodzie Eden, pojawił się na tym świecie. Bo Bóg dba o swój lud. Bóg dba o to, aby to, co obiecał, wypełniło się. I historia Starego Testamentu pokazuje, że i nawet najpotężniejsza władza na ziemi nie może tego zmienić. Cokolwiek by nie postanowiła, cokolwiek by nie zadecydowała, to jednak nie miała wpływu na te wydarzenia. Kiedy dość często słyszę, różnie patrzymy na Stary Testament. Mówimy, to jest historia człowieka, historia, dość często określamy historią ludu wybranego. A dla mnie Stary Testament to jest historia linii mesjańskiej. Linia mesjańska, która została zapowiedziana w ogrodzie Eden. I szatan doskonale wiedział, co to dziecko, które się urodzi, czego dokona. Więc przez wszystkie wieki próbował w różny sposób zniszczyć tą linię mesjańską. To nie chodziło o zniszczenie Izraela samego w sobie. To chodziło o zniszczenie w Starym Testamencie, o zniszczenie, o przerwanie linii mesjańskiej. Doprowadzenie do tego, żeby Mesjasz nie pojawił się na tym świecie. Największym takim zdarzeniem jest Księga Estery, kiedy Haman postanowił wszystkich Żydów zabić. Mamy niezrozumiałą do końca historię Tamar i Judy. Synowa i teściu. I okazuje się, że te bliźniaki, które się wtedy urodziły, jedno z nich jest z linii mesjańskiej. To jest pradziadek, byśmy powiedzieli, Jezusa Chrystusa. I dzieje historii pokazuje, że Bóg troszczy się o swój lud. Bez względu na niesprzyjające okoliczności, które pojawiają się w naszym życiu, to Bóg się troszczy. I Maria później zrozumiała, że też Bóg zatroszczył się o nią. Chociaż na początku wydawało się, że to pójście do Betlejemu jest nieprawdopodobne. Jest złe. Później zobaczyła, że to Bóg realizował swój plan zbawienia dla ludzkości. Bo też to miejsce mówi nam, że Ewangelia jest dla wszystkich. A w szczególności, kiedy połączymy z Mateuszem, kiedy przychodzą bogaci, mędrcy i składają bogate dary, to Ewangelia jako całość Ewangelia mówi, że ta dobra nowina jest i dla tych ludzi wyrzuconych poza społeczeństwo i jest dla ludzi na stanowiskach, dla ludzi bogatych. Bo Ewangelia jest Ewangelią uniwersalną dla każdego człowieka. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 27 i w 28 wersecie powiada tak. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ewangelia jest dla każdego. Bóg jest tak jakby dla mnie największa lekcja, która też dla mnie osobiście, że Bóg jest Panem historii. Że On nad wszystkim panuje. On jest Bogiem suwerennym. On nad wszystkim panuje i nic nie dzieje się poza Jego kontrolą. Nawet jeżeli wydawałoby się, że w tym momencie złe, niesprzyjające okoliczności przeczą temu. Bo doświadczamy przykrych sytuacji, przykrych rzeczy. Czasami doświadczamy odrzucenia. Ale Bóg jest Panem historii. On wszystko ma w swoim ręku. Dawid powiada tak w psalmie 23, wersecie 4, już na zakończenie. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. I myślę, że ten psalm bardzo dobrze obrazuje podróż Marii z Nazaretu do Betlejem. choćbym nawet szła ciemną doliną. Chociaż tej drogi dzisiaj nie rozumiem, to jej się nie przestraszę. Dlaczego? Bo Ty jesteś ze mną, bo to mi opisałeś. I to samo Bóg mówi do Ciebie. Jestem z Tobą, moje dziecko. Jestem z Tobą. Cokolwiek by nie działo się w Twoim życiu, może w tym momencie tego nie widzisz. Tego nie czujesz. Ale jestem z Tobą. Troszczę się o Ciebie. I Ci błogosławię. Amen.